kiedy Pan wznosił oczy, zawsze miał coś wielkiego na myśli. Szanowni siostry i bracia, to spostrzeżenie wybitnego papieża Innocentego III przypomina mi o tym, że wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego niebo miałoby znajdować się na górze. Dlaczego niebo akurat miałoby być ponad naszymi głowami? Pan Jezus wielokrotnie, zwracając się do Ojca, wznosił oczy ku górze, mówi Ewangelia. Również kanon rzymski, ta najdostojniejsza modlitwa eucharystyczna w naszym mszale, w chwili przeistoczenia mówi: podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga Ojca swojego Wszechmogącego, i tak dalej, i tak dalej. Wziął chleb w swoje ręce i powiedział te słowa. Później wziął kielich z winem. Święty Paweł upomina nas: szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Szukajcie tego, co w górze, nie tego, co na ziemi. Kiedy Pan Jezus zapowiedział, kiedy miał miejsce w niebo wstąpienie Pana Jezusa, to też czytamy, że uniósł się do góry i dopiero później obłok zabrał go im sprzed oczu. Również tam, gdzie święty Jan w Apokalipsie opisuje wniebowzięcie Matki Bożej, mowa jest, że pokazała się na niebie z księżycem pod jej stopami. Te słowa zostały utrwalone w niezliczonych obrazach i figurach Matki Bożej, z księżycem pod jej stopami. Zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami, świat pod księżycem miał charakter ziemski, a ten świat ponad księżycem charakter niebiański. I nawet w naszym potocznym języku mówiąc o niebie, mamy na myśli coś, co jest na górze. Dlaczego akurat niebo jest na górze? W związku z tym w Związku Radzieckim w Muzeum Ateizmu prezentowano słynny list pierwszego astronauty Jurija Gagarina, który podkreślał, że nie widział, będąc w kosmosie, nie widział żadnych śladów Pana Boga. Dlaczego niebo miałoby być na górze? Wielki teolog średniowieczny, mistrz Eckhart, w swoim kazaniu do Ewangelii świętego Jana pisze: w ten sposób Pan poucza nas, że gdy chcemy się modlić, najpierw powinniśmy się uniżyć w prawdziwej pokorze. Wzniósł oczy ku górze z samego dna najgłębszej pokory. Bóg najpotężniej działa w sercu pokornym, gdyż tam ma największą możliwość działania i tam znajduje największe ze sobą podobieństwo. Mamy wyobrażać sobie, że niebo jest w górze, po to, żebyśmy zachowywali względem niego pokorę, względem nieba, żebyśmy pozwalali patrzeć na siebie z góry. Przede wszystkim dotyczy to patrzenia w górę duchowo. Trudno jest bowiem mówić o niebie. Najlepiej, jeżeli chcemy zbliżyć się do nieba myślami, uczynić to w modlitwie. W chwili uniżonej modlitwy jesteśmy najbliżej nieba. A ze wszystkich modlitw najbardziej niebiańską jest ta, która z nieba przyszła, której nauczył nas Pan Jezus, modlitwa Pańska, Ojcze nasz. Zresztą ta modlitwa całkowicie w treści swej mówi o naszej drodze do nieba i o naszej walce o niebo. To jest w zasadzie jedyny temat modlitwy Ojcze Nasz. Przypomnijmy sobie tę modlitwę, przejdźmy przez nią myślami i kiedy będziemy myśleć o tej arcymodlitwie, spróbujmy tak bardzo zbliżyć się do jej treści, do tego, o co według przykazania Pana Jezusa mamy się modlić, żeby to utkwiło w naszej pamięci. W ten sposób nigdy już nie będziemy przeżywać roztargnień ani nudy na tej właśnie modlitwie, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, o co prosimy. Najpierw mówimy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Modlitwa Pańska to jest modlitwa stęsknionego wygnańca. Kiedy mówimy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to zwracamy się do naszego domu, który jest gdzie indziej, nie tutaj, gdzie się znajdujemy. Ta modlitwa Ojcze nasz przypomina mi telefon jakiegoś pracownika, kogoś, kto wyjechał za granicę chyba najczęściej do Anglii albo do Irlandii i telefonuje do swojej rodziny z wygnania zarobkowego lub jakiegokolwiek innego. Taka jest atmosfera tej modlitwy i taką postawę należy przyjmować. Kiedy mówimy Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to odrywamy się od tego świata i od naszego życia. W ten sposób, odmawiając modlitwę Ojcze nasz, przestajemy należeć do tego świata. Sprawy tego świata znikają. Tak jakbyśmy się wznosili ku niebu i widzieli wszystkie rzeczy stające się subiektywnie coraz mniejsze. Być może mieliście takie doświadczenie, kiedy odwiedzacie jakichś znajomych, na przykład przychodzicie do kogoś na kolację albo odwiedzacie go z innego powodu, choćby macie wykonać u kogoś jakąś pracę, przebywacie w czyimś domu i zauważacie, wyczuwacie, że między mieszkańcami są jakieś konflikty. Z ich gestów, spojrzeń i półsłówek wysnuwacie taki wniosek. Ale was te konflikty nie dotyczą. Wy możecie równie dobrze obcować i załatwiać potrzebne sprawy ze wszystkimi stronami konfliktu, ponieważ to nie jest wasz dom i to nie jest wasz konflikt i to nie jest wasza sprawa. Wy przyszliście tutaj tylko na chwilę i zaraz wrócicie do swoich spraw. Ja pamiętam takie doświadczenia z czasów, kiedy byłem klerykiem i przygotowywałem się do święceń kapłańskich. Nas, kleryków zakonnych, na święta i rozmaite ferie wysyłano do różnych klasztorów. Zazdrościliśmy wtedy klerykom seminarium diecezjalnego, którzy zawsze jeździli w tych okolicznościach do rodziców. My jeździliśmy do różnych klasztorów głównie po to, żeby posprzątać przed świętami. I pamiętam, że w wielu klasztorach w krótkim czasie wyczuwało się na przykład, że jeden zakonnik z drugim zanadto nie rozmawia albo że rozgrywają się między nimi jakieś inne napięcia. I ja wtedy pamiętam to uczucie, że mnie te napięcia, te konflikty nie dotyczą, że ja jestem tutaj kimś obcym i zresztą ci skonfliktowani również w ten sposób się do przybysza odnosili. Można było równie dobrze obcować ze wszystkimi stronami konfliktu. Czymś takim jest modlitwa Ojcze Nasz. Kiedy mówimy Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, to wszystkie sprawy tego świata stają się właśnie w ten sposób nam odległe. To nie znaczy, że nas przy nich nie ma fizycznie, my tutaj jesteśmy, ale one przestają być nasze. Nasze sprawy to są sprawy Ojca Naszego, który jest w niebie, sprawy nieba. A te sprawy stają się dla nas podobne do problemów w obcym domu. Problemów obcego domu, domu, w którym na chwilę stanęliśmy z jakiegoś powodu. Te sprawy, takie jak majątek, stanowisko, awans, kariera, zdrowie i wszystkie inne, oddalają się, stają się coraz mniejsze, przede wszystkim przestają być nasze. Święty Franciszek z Asyżu w 1206 roku, kiedy jego ojciec Piotr Bernardone pozwał go przed sąd biskupi w Asyżu z żądaniem zwrotu pieniędzy wobec biskupa, prawdopodobnie na dziedzińcu przed katedrą świętego Rufina w Asyżu, oddał pieniądze swojemu ojcu. Niektóre źródła mówią, że nawet większość ubrania i wypowiedział właśnie te słowa. Od dzisiaj nie będę już mówił Ojcze mój Piotrze Bernardone, ale tylko Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Taką siłę mają słowa otwierające modlitwę pańską. I takie jest ich znaczenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Te słowa ma prawo wypowiedzieć tylko ktoś, kto należy do Pana Jezusa. Pana Boga można nazywać Ojcem w kilku różnych sensach. Święty Tomasz z Akwinu z właściwą sobie wnikliwością wylicza te rozliczne znaczenia. Nie będziemy ich wszystkich tutaj analizować, ale z jednej strony, przypomnijmy tylko, że z jednej strony Pan Bóg może być słusznie nazywany Ojcem, dlatego że jest Stwórcą, dlatego że wszystko stworzył. I wówczas słusznie może być nazwany Ojcem wszystkich, każdego stworzenia. W ten sposób i w tym znaczeniu Ojcem Najwyższego Boga nazywano w wielu religiach pogańskich. Ale kiedy jest mowa Ojcze Nasz, kiedy mówimy słowo Ojcze Nasz w modlitwie pańskiej, to mamy na myśli inny sens, inne znaczenie tego słowa. Ojcze Nasz, te słowa są bliskie temu, w jaki sposób Syn Boży zwraca się do swojego Ojca, do Boga Ojca. Zatem w te słowa Ojcze nasz ma prawo i obowiązek wypowiadać ten, kto należy do Pana Jezusa, a zatem ten, kto jest na drodze do nieba. Odmawianie modlitwy pańskiej jest przywilejem, wyłącznym przywilejem i obowiązkiem tych, którzy należą do Pana Jezusa. I proszę zwrócić uwagę na to, że obydwa opisy zachowane w Ewangeliach sformułowania modlitwy Ojcze Nasz potwierdzają te okoliczności. Uczniowie pytają Pana Jezusa, jak mamy się modlić. I Pan Jezus odpowiada, w jaki sposób mają modlić się Jego uczniowie, ci, którzy za Nim podążają. Zatem modlitwa ta otwiera się słowami Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Te słowa przenoszą nasze serce z ziemi do nieba. Sercem przechodzimy z ziemi do nieba. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje, mówi Pan Jezus. Potem następuje 6 próśb. 3 pierwsze prośby. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Dotyczą wprost naszego wiecznego celu, nieba. Wszystkie te prośby, te 3 pierwsze prośby, zresztą ze sobą bardzo zbliżone, one z różnych stron, jak za chwilę się przekonamy, mówią prawie o tym samym. Wszystkie one dotyczą tego, co może się zacząć w naszym obecnym życiu, ale spełnić się może dopiero w życiu przyszłym, właśnie w niebie. Następne 3 prośby, 3 ostatnie prośby, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Następne 3 prośby dotyczą środków, które są potrzebne do tego, żeby do nieba dotrzeć. Tego, co nam umożliwia drogę do nieba i usunięcia tego, co na drodze do nieba przeszkadza. W ten sposób cała modlitwa pańska dotyczy urzeczywistnienia przejścia z ziemi do nieba. Tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że w pierwszych słowach modlitwy pańskiej dokonuje się sercem, dokonuje się w tęsknocie, w nadziei. Dlatego nawiasem mówiąc, święty Tomasz z Akwinu modlitwę pańską wykładał zawsze w traktacie o nadziei. Tam, gdzie mówił o nadziei na życie wieczne. 3 pierwsze prośby. Święć się imię Twoje. O co prosimy, mówiąc święć się imię Twoje? Imię Pana Boga to jest sposób, w jaki Pan Bóg daje się poznawać na tym świecie. Pan Bóg przekracza ten świat i znajduje się poza tym światem i wyjąwszy pewne najogólniejsze prawdy, własnymi siłami człowieka nie może być zgłębiony. Głębie tajemnicy Bożej, poza jakimiś najogólniejszymi prawdami, takimi jak to, że Pan Bóg istnieje i że jest Stwórcą świata, do Pana Boga nie można się samodzielnie zbliżyć. Ale Pan Bóg mimo to, a może właśnie ze względu na to, w świecie pozwala specjalną swoją decyzją i łaską, pozwala na to, żeby zbliżyć się do Niego i przybliżyć się do poznania Go. I ten sposób, w jaki Pan Bóg jest niejako pośrednio obecny w świecie, daje odczuć swoją obecność w świecie, nazywa się Jego imieniem. Dlatego mówimy, święć się imię Twoje. Podobnie jak w 10 przykazaniach. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, ponieważ Pan nie pozostawi bez kary nikogo, kto by brał Jego imię do czczych rzeczy. I w tym wielkim psalmie 8, śpiewanym w świątyni jerozolimskiej, Księga Psalmów to jest właściwie w większości śpiewnik kościelny jerozolimskiej świątyni. W 8 psalmie mówimy, o Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Majestat Pana jest ponad niebiosami, jest nieosiągalny. Ale imię Pana zstępuje na ziemię po to, żebyśmy mogli choć trochę do Pana się przybliżyć. Dlatego święć się imię Twoje, to znaczy, obyśmy my i wszyscy inni ludzie Ciebie poznali. To jest modlitwa o to, żeby wszyscy poznali prawdziwego Boga. Oraz o to, żeby poznając Go, uczcili Go. Aby poznali w sposób uczcili. Dlatego mówimy, święć się imię Twoje. Wspomniany już przeze mnie mistrz Eckhart, średniowieczny teolog, w kazaniu do 17 rozdziału Ewangelii Świętego Jana mówi: nikt nie może poznać Boga oprócz jedynego Syna. Zatem, żeby poznać Boga, trzeba złączyć się z Jego Synem. Zresztą Pan Jezus coś podobnego mówi w Ewangelii: nikt nie może poznać Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Zatem modlitwa „Święć się imię Twoje” to jest prośba o to, żeby Pan był znany i adorowany i czczony przez wszystkich ludzi. Jest to zatem modlitwa o to, żeby Pan Jezus, który w najwyższym stopniu jest imieniem Boga, żeby On był znany i adorowany przez wszystkich ludzi. A po drugie, jest to modlitwa o to, żeby oblubienica Baranka, czyli Kościół katolicki, rozszerzał się na cały świat, żeby był oczyszczony z grzechów i wszelkich błędów i żeby wszyscy ludzie poznali prawdziwą wiarę i przylgnęli do niej. Jest to modlitwa o rozszerzenie się wiary. Święcić imię Pana możemy w naszych myślach, kiedy odmawiamy akty strzeliste, zwłaszcza zawierające imię Pana Jezusa. Powinniśmy je często wypowiadać w myślach z czcią i miłością. Święty Franciszek Salezy, doktor Kościoła, pisze: kto ma stały zwyczaj częstego wypowiadania imienia Jezus z wiarą, nadzieją i miłością, ten może być pewny, że będzie miał dobrą i świętą śmierć. Wypowiadajmy to imię często, ale z szacunkiem. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Pan Jezus mówi: szukajcie królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Modlitwa „Przyjdź królestwo Twoje” to jest modlitwa o to, żeby zakończył się bunt przeciwko Panu Bogu. Pan Bóg jest z natury królem wszystkich, ale nie wszyscy za króla go uznają. Zatem modlitwa „Przyjdź królestwo Twoje” to jest modlitwa o to, żeby ludzie się nawrócili. Święty Tomasz mówi, że modlimy się tutaj o to, żeby ludzie się nawrócili, żeby grzesznicy, którzy nie chcą się nawrócić, zostali ukarani oraz żeby śmierć została zniszczona. Śmierć, która jest znakiem odstępstwa od Królestwa Bożego. Ludzie podporządkowują się Panu Bogu na dwa sposoby. Z własnej woli, z miłości, to znaczy zbawieni, święci, albo wbrew własnej woli, tak podporządkują się Panu Bogu potępieni, naucza nas Święty Tomasz z Akwinu. Przyjdź królestwo Twoje. To jest modlitwa o to, żeby wszyscy podporządkowali się Panu Bogu, żeby Pan Bóg zapanował we wszystkich sercach. Pamiętajmy o tym, że każdy, kto modli się o przyjście Królestwa Bożego, jednocześnie postanawia i zobowiązuje się działać w kierunku wprowadzenia Królestwa Bożego. Królestwo Boże mamy wprowadzać w naszych duszach, w naszych sercach, walcząc z grzechem, ale również zewnętrznie, w świecie. Państwo Boże ma zapanować na ziemi. I kto modli się „Przyjdź królestwo Twoje”, nie może tolerować tego, że Królestwo Boże jest lżone na całym świecie. Bądź wola Twoja. W tych słowach modlimy się o to, żebyśmy znali wolę Bożą, ponieważ z powodu naszych grzechów mamy przyćmiony umysł i po pierwsze najczęściej woli Pana Boga w ogóle nie poznajemy. Modlimy się o to, żebyśmy znali wolę Pana Boga, żebyśmy umieli ją wykonać. Modlimy się, żeby się nie spełniły nasze błędne, złe prośby i marzenia. Modlimy się, żeby nawet nasze dobre prośby i marzenia spełniły się tylko o tyle, o ile są zgodne z życzeniami Pana Boga. Czasami dziwimy się, dlaczego nasze prośby nie są spełniane przez Pana Boga. Tymczasem, odmawiając modlitwę „Ojcze nasz”, wiele naszych próśb unieważniamy. Właśnie mówiąc: bądź wola Twoja. Wiele naszych próśb i planów przed Panem Bogiem unieważniamy, nieświadomie. Na szczęście unieważniamy, ponieważ strach pomyśleć, co by się stało, gdyby Pan Bóg spełniał wszystkie nasze życzenia. Modlimy się w tych słowach również o to, żeby wszyscy ludzie inni rozpoznali wolę Pana Boga i żeby wszyscy ludzie podporządkowali się woli Pana Boga. O 6 rzeczy aż modlimy się w tych krótkich słowach: bądź wola Twoja. Żebyśmy my znali wolę Bożą, żebyśmy umieli ją wykonać, żeby nie spełniały się nasze złe prośby, żeby nasze dobre prośby spełniały się tylko o tyle, o ile są zgodne z życzeniami Pana Boga, żeby inni ludzie poznali wolę Bożą i żeby inni ludzie tej woli Bożej się podporządkowali. Musimy jednak pamiętać, że niektóre punkty woli Bożej są jawne, Pan Bóg je objawił. I kiedy modlimy się, bądź wola Twoja, to modlimy się o spełnienie tego już, co przede wszystkim tego, co jest w woli Bożej jawne. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że z pewnością wolą Bożą jest, żebyśmy zostali zbawieni, żebyśmy posiedli życie wieczne. Zatem modlimy się o oddalenie wszystkiego, co przeszkadza nam w dostaniu się do nieba. Modlimy się, żebyśmy zachowywali przykazania Boże. Mówiąc, bądź wola Twoja. Modlimy się, żebyśmy zachowywali przykazania Boże. I po trzecie, modlimy się, żebyśmy odzyskali stan sprzed grzechu pierworodnego, gdy ciało było doskonale poddane duszy, a dusza Panu Bogu. Bądź wola Twoja. Modlimy się o podporządkowanie nas i całego świata woli Pana Boga. Trzy pierwsze prośby. Wszystkie one mówią o czymś bardzo zbliżonym. O tym, żeby Pan Bóg był znany, kochany i czczony. Przez nas i przez cały świat. Już teraz, w naszych sercach, w naszych czynach, na ziemi, ale wszystko to może się doskonale spełnić dopiero w niebie. Dlatego mówiąc, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, prosimy o przyjście świata przyszłego. Prosimy o zakończenie historii tego świata i o nadejście świata przyszłego. Tak czytamy w starożytnym tekście chrześcijańskim Nauka 12 apostołów. Niechaj przyjdzie Twa łaska i niech przeminie ten świat. Ta modlitwa jest zawarta w tych trzech wezwaniach modlitwy Ojcze Nasz. Po drugie, w tych trzech prośbach możemy kłaść akcent na trzy strony, na trzy tytuły próśb. Imię, królestwo, wola Pana Boga, ale dobrze jest niekiedy odmawiając tę modlitwę położyć też nacisk na zaimek Twoja. Dobrze jest modlić się i przypominać sobie, że modlimy się, święć się imię Twoje, nie moje, przyjdź królestwo Twoje, nie moje, bądź wola Twoja, nie moja. I po trzecie, dobrze jest zwrócić uwagę na niepozorne, często pomijane w komentarzach słowa jako w niebie, tak i na ziemi. Przypomnijmy sobie najpierw, że te słowa dotyczą wszystkich trzech pierwszych próśb. Święć się imię Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Te słowa jako w niebie, tak i na ziemi wyrażają stan, wyrażają chęć, wolę, osiągnięcia stanu niebiańskiego już w tym życiu. Święty Augustyn w dialogu o wielkości duszy poucza nas, że im bardziej stajemy się duchowo doskonali, tym bardziej pragniemy śmierci po to, żeby przejść do nieba. Nie z nienawiści do życia, tylko po to, żeby znaleźć się w niebie. Na najwyższym, siódmym poziomie rozwoju duszy, naucza święty Augustyn, pragnienie śmierci staje się przemożne. Święta Teresa Wielka w swoim dziele Twierdza Wewnętrzna trochę poprawiła w tym punkcie świętego Augustyna, jeżeli w ogóle wolno mówić o poprawianiu świętego Augustyna. Święta Teresa Wielka pisze, że tak się dzieje na najwyższych poziomach rozwoju duszy. Pożądanie śmierci jest przemożne. Z wyjątkiem ostatniego, najwyższego poziomu, który często jest nazywany małżeństwem duchowym, z wyjątkiem ostatniego poziomu, który mało kto uzyskuje. Na najwyższym ostatnim poziomie człowiek wchodzi w stan obojętności. Jest mu już wszystko jedno, czy żyje, czy umiera. Zatem grzesznicy boją się śmierci, chcą jej uniknąć za wszelką cenę. Śmierć jest dla nich złem. Ludzie duchowi coraz bardziej śmierci pragną, ale na ostatnim etapie, na najwyższym etapie rozwoju duchowego, według świętej Teresy Wielkiej, panuje obojętność na to, czy znajdujemy się po tej, czy po tamtej stronie życia. Dlatego, że człowiek praktycznie już całkowicie nosi niebo w sobie, w środku. Z wyjątkiem ostatniej cienkiej zasłony, wszystko to, co się składa na niebo, ten człowiek ma już w swojej duszy. A przynajmniej możemy dopowiedzieć, ponieważ nie wiemy, czy jednak w niebie nie okaże się, że coś więcej jeszcze Pan Bóg dla nas przygotował. Przynajmniej możemy powiedzieć, że tak dużo ma w sobie nieba, że ta tęsknota zaczyna zanikać nie dlatego, że zaczyna zanikać pragnienie nieba, tylko dlatego, że to pragnienie już się zaczyna realizować. Niektórzy podejrzewają, że Matka Boża była w takim stanie bardzo długo, od chwili zwiastowania aż do śmierci. W każdym razie słowa jako w niebie, tak i na ziemi wyrażają ten najwyższy stan, to znaczy wszystko jedno, czy w niebie, czy na ziemi, tak samo chcę spełnienia Twojej woli, przyjścia Królestwa i święcenia się Twojego imienia, bez względu na to, czy trzymasz mnie na ziemi, czy bierzesz mnie już do nieba. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. W tych słowach modlimy się o komunię świętą. Jest to pierwsza modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus, modlitwa o duchową komunię świętą. Prosimy, aby Pan Bóg dał nam tego chleba, manny z nieba, kiedy przebywamy na tej pustyni, jak Izraelici po przejściu przez Morze Czerwone. Kiedy przebywamy na pustyni tego świata, żeby Pan Bóg dał nam chleba, który umożliwi nam przebycie drogi do ziemi obiecanej, czyli do nieba. Wiemy, uczniowie Pana, którzy Boga nazywają Ojcem, wiemy, że bez Jego pomocy, bez Jego obecności nie możemy dotrzeć do naszej Ojczyzny. Prosimy o ten chleb, chleb, który należy już do nieba, żebyśmy go otrzymywali na ziemi. Ten chleb nazywamy chlebem powszednim, to znaczy chcemy go otrzymywać często. Święty Ambroży z Mediolanu, doktor Kościoła, pisze: jeżeli to jest Twój chleb codzienny, to dlaczego przyjmujesz go tylko corocznie? Powinniśmy ten chleb przyjmować często, a przynajmniej powinniśmy żyć w taki sposób, żeby móc go przyjmować często, codziennie. Żebyśmy mogli codziennie, przynajmniej duchowo, przyjmować Komunię Świętą. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy. Świat uczy nas, żeby nie rozpamiętywać swoich grzechów. Jak można prosić o przebaczenie, jeżeli się nie pamięta? Jak można prosić o przebaczenie, jeżeli się lekceważy? Czy ktoś kiedyś was poprosił o przebaczenie w taki sposób, czy ktoś was kiedyś przepraszał w taki sposób, że wolelibyście, żeby już w ogóle was nie przepraszał? Otóż musimy pamiętać o naszych grzechach. Musimy pamiętać o naszych grzechach po to, żeby wzywać nad nimi Bożego miłosierdzia. Pamięć dziecka Bożego o grzechach jest bardzo wyraźna. Tylko że ta pamięć go nie paraliżuje, ona go wyzwala, ponieważ dziecko Boże wie, że miłosierdzie Ojca jest większe niż jego grzechy, niż grzechy dziecka. Mamy obowiązek płakać nad naszymi grzechami. Co więcej, powinniśmy również płakać nad grzechami innych ludzi, nad grzechami całego świata. Powinniśmy płakać z tego powodu, że Pan Bóg jest obrażany. W szczególności księża mają obowiązek, tak uczą nas ojcowie Kościoła, płakać nad grzechami całego świata. Ale ci, którzy chcą postępować na drodze duchowej, wszyscy oni również powinni się do tego ćwiczyć. Przywoływać na myśl to, jak bardzo my Pana Boga obraziliśmy i jak bardzo inni ludzie, cały świat go wciąż obraża. I nad tym rozpaczać. Do tej prośby dołączony jest warunek. Jeśli przebaczycie ludziom, i on wam przebaczy. Ale jeśli nie przebaczycie, ojciec wasz też wam nie przebaczy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Co to znaczy przebaczyć swoim winowajcom? Nie oznacza to, żebyśmy mieli wmawiać sobie, że ludzie, którzy nas skrzywdzili, są sympatyczni. To zresztą byłoby bardzo trudne. Mam na myśli przynajmniej tych, którzy wyrządzili nam wielkie krzywdy. Nie, że ktoś nadepnął nam na odcisk albo wepchnął się przed nami do kolejki. Ale chodzi o tych, którzy rzeczywiście wyrządzili nam wielkie zło. Wmawianie sobie na siłę, że to są ludzie mili, byłoby bezcelowe i zresztą Pan Bóg tego od nas nie żąda i nie o to mu chodzi. Obowiązek przebaczenia swoim winowajcom to obowiązek potrójny. Chodzi o trzy czynności. Po pierwsze, należy czynić dobro tym, którzy nas skrzywdzili. Mojżesz tak nakazuje Hebrajczykom w Starym Testamencie. Jeżeli osioł twojego wroga wpadnie do rowu i ty to zobaczysz, to zostawisz swoje sprawy, wyciągniesz osła, twojego wroga z rowu i odprowadzisz go do stajni twojego wroga i oddasz. To jest przebaczenie. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma tu żadnego romantyzmu. Pan Bóg nie jest hipisem. Mowa jest o tym, że mamy wrogów, ale mamy zachowywać się tak, jak gdyby nie byli naszymi wrogami. Po drugie, mamy mówić dobrze o tych, którzy nas skrzywdzili. Błogosławić, a nie złorzeczyć. I po trzecie, modlić się za naszych wrogów. Jest taka scena w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza, kiedy Jurand ze Spychowa puszcza wolno Zygfryda de Lewe. To chyba jest jedna z najlepszych scen w historii naszego kina. Jurand potrafił przebaczyć i w jego przebaczeniu jest coś boskiego. Pamiętamy, że Zygfryd nie umiał przyjąć tego przebaczenia i krótko potem odebrał sobie życie. W odmowie przebaczenia jest coś z piekła rodem. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Historia zbawienia dzieli się na dwie części. Oczekiwanie na Mesjasza i próba wiary. My żyjemy w tej drugiej części. Głównym obowiązkiem, główną treścią historii zbawienia w tej części jest próba naszej wiary. Modlimy się o to, żeby Pan Bóg nie wystawiał nas na próbę, to znaczy nie opuszczał nas w chwili próby. W ogóle próby są dla nas pożyteczne po to, żebyśmy zdobywali cnoty i zadośćczynili za grzechy, ale wiemy, że bez pomocy Pana Boga zwykle ulegamy. Prosimy o to, żeby Pan Bóg nie zostawiał nas samych wtedy, kiedy jesteśmy próbowani. Prorok Izajasz mówi, wszyscy zbłądziliśmy jak owce, każdy z nas zwrócił się ku własnej drodze. Modlimy się o to, żeby Pan Bóg nie pozwolił nam błądzić na naszych własnych drogach, ale żeby trzymał nas mocno w swoim ręku. I dodajemy jeszcze do tego, zbaw nas ode złego. Nie zapominajmy o tym, że w każdej chwili naszego życia towarzyszy nam wiernie nieproszony gość. W naszej podróży mamy nieproszonego towarzysza. Jest z nami w każdej chwili i czeka na każde nasze najmniejsze potknięcie. Przede wszystkim czeka, żebyśmy choć trochę uchylili mu drzwi. Nie dziwmy się, kiedy widzimy szczęśliwą rodzinę, która nagle się rozpada, albo pobożnego księdza, którego prymicyjny obrazek pieczołowicie trzymamy w książce do nabożeństwa, schodzącego nagle na złe drogi. Wszyscy ci ludzie, którzy nas w ten sposób zadziwiają, w którymś momencie uchylili choć trochę drzwi złemu, temu nieproszonemu gościowi. On, jeżeli choć trochę drzwi mu się uchyli, wstawia w te drzwi nogę i bardzo trudno jest się go pozbyć. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle, mówi Pan Jezus. Dlaczego mamy się tego tak bardzo bać? Pan Jezus mówi w innym miejscu, ponieważ w piekle robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Robak to znaczy wyrzuty sumienia, pretensje do samego siebie. Potępieni w piekle nigdy nie mogą sobie sami przebaczyć. A ogień ich nie gaśnie, to znaczy spotykają ich również kary Boże. Ponoszą, niosą na sobie przez wieczność gniew Pana Boga. Tego powinniśmy się bać, dlatego dodajemy tę specjalną prośbę. Zbaw nas ode złego. Zbaw nas, Panie, od wszystkiego, co grozi nam wieczną zatratą. Szanowni siostry i bracia, jeszcze nie możemy być w niebie. Ale w modlitwie możemy mieć nieba odległy przedsmak. Dlaczego musimy czekać? Dlaczego musimy na niebo ciągle jeszcze czekać? Wielki doktor Kościoła, święty Jan od Krzyża, w książce Noc Ciemna pisze, że jest tak dla naszego dobra. Dzisiaj, kiedy jeszcze jesteśmy dalecy od oczyszczenia, nie moglibyśmy znieść widoku Pana Boga, nie moglibyśmy znieść nieba, ponieważ jeszcze nie jesteśmy gotowi. Nasze oddalenie od nieba, pisze święty Jan od Krzyża, jest podobne do izolacji chorego, trzymania go w zamknięciu, żeby go nie zawiało, tak pisze święty Jan. Ciemna noc, przez którą idziemy, to czas naszego oczyszczenia i przygotowania na spotkanie z Panem Bogiem twarzą w twarz. Kiedy już zobaczymy Pana, jak On sam nas zapewnia, wtedy już o nic nie będziemy go pytać. Wszystko inne straci jakąkolwiek ważność. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby na to spotkanie zasłużyć. Ponieważ, jak poucza nas święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy go pokochali.